I witam po przerwie, to jest audycja Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Jak co tydzień rozmawiam o turystyce. Dziś goszczę, tak jak mówiłem, nie w studiu, ale na łączach Annę, byłą stewardesę, więc troszeczkę tych smaczków będzie. No zacznijmy od początku. Jak to w ogóle się stało, że ty zostałaś stewardesą? Skąd ten pomysł?
Myślę, że gdzieś zawsze z tyłu głowy on istniał i stwierdziłam, że dam sobie szansę. Akurat jeżeli chodzi o wymagania, żeby zaaplikować do takiej pracy, one nie są zbyt wysokie, wystarczy po prostu umiejętne posługiwanie się językiem angielskim i szkoła średnia. A tak naprawdę wszystkie szkolenia, które są wymagane, są zapewnione przez linię, więc tutaj już jest bardzo prosto, bo po prostu wystarczy stawić się na takim szkoleniu i je odbyć.
No właśnie o to też chciałem zapytać, jakie są wymagania, a to szkolenie długo trwa?
To szkolenie trwa mniej więcej zwykle około 6 tygodni. To również zależy od linii lotniczej i od tego, czy jest już wcześniejsze doświadczenie i tak zwane papiery, czyli aviation attestation i tak dalej. To szkolenie wtedy może być krótsze, ponieważ te dokumenty są już w posiadaniu, więc to szkolenie może być skrócone na przykład do 4 tygodni. Jeżeli chodzi o wymagania linii lotniczej, no to tutaj wszystko zależy też od linii lotniczej, bo jak wiemy, na przykład narodowe linie lotnicze zawsze wymagają języka narodowego, czyli na przykład LOT wymaga języka polskiego, Air France wymaga płynnej znajomości języka francuskiego. Mhm. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takie firmy jakieś low-costowe, to raczej ich językiem biznesowym jest język angielski. Więc tutaj już jest ułatwienie, ponieważ wystarczy wyłącznie język angielski.
Czyli przechodząc, tak jak przechodziłaś od jednego do drugiego pracodawcy, to już to szkolenie się skróciło, już pewne rzeczy miałaś i umiałaś. Czy oni też wymagali troszeczkę wtedy mniej, wiedząc, że ty już masz doświadczenie?
Tak, oczywiście. Ja posiadałam już te dokumenty, więc ta część szkoleniowa, która skupiała się właśnie na ogólnej wiedzy awiacyjnej, mogła być pominięta. I musiałam zrobić tylko szkolenie, które dotyczyło konkretnie już zasad panujących w danej linii lotniczej.
A jakie są problemy takie standardowe? Może nie ty ich doświadczyłaś, natomiast zauważyłaś, że ludzie, którzy właśnie przychodzą, nie wiedzą za bardzo czy o tej awiacji, czy o czymś innym związanym oczywiście z tą pracą. Jakie mają problemy podczas nauki?
Myślę, że w ogóle jest to bardzo czasochłonne i wymaga dużego skupienia. Codziennie jest około 8-9 godzin nauki. I oczywiście po zakończonym szkoleniu trzeba wszystko sobie powtórzyć, ponieważ na następny dzień pojawi się nowy materiał i ten materiał z dnia poprzedniego musi być już przyswojony. Oraz często linie lotnicze wykonują takie testy cząstkowe, najczęściej w ogóle codziennie, aby sprawdzić, czy ten materiał faktycznie został przyswojony. Więc no może być to dosyć stresujące dla osoby, która ma podejście dosyć luźne do takiego szkolenia.
No dobra, jak już jesteśmy zatrudnieni w linii, to jak wyglądają te szczeble kariery? Domyślam się, że w różnych liniach wygląda to niedokładnie tak samo, natomiast domyślam się, że podobnie.
Tak, podobnie, masz rację. Na początku zostaniesz, niestety muszę używać takiej nomenklatury angielskiej, bo jednak ta awiacja jest związana ściśle z językiem angielskim, więc jest to pozycja juniora. Zwykle po około 6 miesiącach można upgrade'ować na pozycję po prostu cabin attendant. Później po jakimś czasie, tutaj też zależnie od wymogów linii lotniczej, można starać się o pozycję seniora. I jest to ta szefowa kabiny, szef kabiny. I oczywiście później też wewnętrznie, zależnie od firmy, jest na przykład pozycja trenera, instruktora, base managera, to już jest bardziej taka administracyjna pozycja, czyli szef bazy, aczkolwiek tych ścieżek rozwoju jest wiele w awiacji.
Czyli, drodzy Państwo, tutaj nie ma tak jak z pilotami, że musi mieć bardzo dobry wzrok, czy pilotów też już to nie dotyczy, może wiesz o tym?
Oczywiście są badania lekarskie odnośnie wzroku, ogólnego stanu zdrowia. Aczkolwiek wydaje mi się, że to wszystko się zmienia. Nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o wymagania medyczne dla pilotów, więc nie chcę tutaj Was wprowadzać w błąd. Aczkolwiek tak, jak najbardziej są wymogi. Jeżeli ktoś ma na przykład problem ze wzrokiem, to obowiązkowe jest noszenie okularów, obowiązkowe jest również posiadanie dodatkowej pary okularów na wypadek zniszczenia. Pary, którą się posiada, powinno być to sprawdzane przed lotem przez właśnie szefa kabiny albo też trenera, jeżeli takowy jest na locie.
Czy jakieś wymagania są wstępne właśnie takie fizyczne, związane, nie wiem, z wyglądem, ze wzrostem chociażby?
Wzrost jak najbardziej. W liniach takich jak na przykład British Airways nie pytają o wzrost, aczkolwiek proszą o pociągnięcie takiej dźwigni, która jest dosyć nisko i musi być to wykonane prawą ręką, a lewą ręką musimy trzymać się ramy drzwi, aby nie wypaść, więc no rozpiętość ramion musi być, ale też wzrost wystarczający, żeby wykonać takie zadanie, bo jest to konieczne podczas ewakuacji.
Wzrost jest wymagany do spełnienia tych względów bezpieczeństwa, tak? Raczej nie estetycznych.
Tutaj też zależnie od linii, bo słyszałam, że na przykład gdzieś tam linie na Bliskim Wschodzie bardzo mają określony typ osoby, która zostanie przyjęta. Tutaj chodzi na przykład o to, żeby nos był prosty, albo na przykład kolor oczu też jest ważny. Myślę, że no tutaj też zależnie od linii. Aczkolwiek w Europie nie zauważyłam, żeby były takie ścisłe jakieś wymogi.
Wiemy tyle, że no wymogów aż takich dużych nie ma, tylko potrzebne jest dużo pracy. Natomiast właśnie, tu mówiłaś o tym, że to były linie low-costowe, czyli tanie linie. No jaka jest charakterystyka pracy w nich konkretnie? No bo wiadomo, latamy z czarterami, troszeczkę inaczej to wygląda, tak? Wy lecicie, wracacie od razu, czy jakiś macie czas na, powiedzmy, zwiedzanie?
Jako, że jest to model biznesowy, low-costowy, nie ma tutaj szansy na pobyty, na wakacje, na hotele. Zawsze odbywa się to dwusektorowo albo czterosektorowo, czyli lecimy powiedzmy z Warszawy do Hiszpanii, do Barcelony. Mamy tak zwany turnaround time, czyli czas wysiadki i wsiadki pasażerów oraz kontroli bezpieczeństwa w tym czasie. Jest to mniej więcej 30 minut, 25 nawet, zależnie też od linii. I w tym czasie musimy się zmieścić z właśnie deboardingiem, boardingiem oraz security searchem i wracamy do domu. I to by były dwa sektory. Czasami, jeżeli te sektory są dosyć krótkie, w czasie takiej pracy stewardesy mogą się zmieścić cztery sektory. Wyobraźmy sobie, że lecimy, nie wiem, z Warszawy do Berlina, jest to stosunkowo krótki lot, wracamy i potem jeszcze mamy na przykład Warszawę, Londyn i powrót. Ale raczej jest to na zasadzie codziennego powrotu do domu.
Aha, no właśnie, czyli jeśli chodzi o to jakby układanie sobie życia w jednym miejscu, to w takich liniach nie ma problemu, tak?
Tak, szczególnie ostatnimi czasy linie lotnicze starają się dopasować do pracownika, ponieważ wymagania są coraz wyższe i jednak te grafiki są ustawiane pod pracownika, więc jeżeli na przykład taka stewardesa ma preferencje porannych lotów, to linia stara się dopasować i woli utrzymać takiego pracownika i dopasować się do niego, niż żeby taki pracownik na przykład zrezygnował z pracy ze względów no, rodzinnych chociażby, tak? Bo musi odbierać dziecko z przedszkola i zaczyna na przykład o godzinie 4:30 i wtedy kończy sobie na przykład do godziny 12:13.
Jeśli chodzi o obowiązki, tak, mówisz, że macie ten turnaround bardzo krótki. Co w tym turnaroundzie wy w ogóle zdążycie zrobić? Czy wy musicie sprzątać pokład, czy tylko go jakby porządkować?
Mniej więcej porządkować. Może nie jest to jakieś niesamowite sprzątanie, aczkolwiek w tym czasie musimy zaparkować, musimy otworzyć drzwi. Zaczyna się wtedy turnaround. Pasażerowie muszą wysiąść, wszyscy, razem z PRM-ami, czyli osobami na przykład z niepełnosprawnością. Mhm. Pokład musi być pusty, wtedy zaczynamy tak zwany security check i polega to na sprawdzeniu, czy nie zostały pozostawione jakieś obiekty po pasażerach, w tym między innymi jakieś ewentualnie niebezpieczne obiekty. Musimy mniej więcej, no nie wysprzątać kabiny, aczkolwiek skrzyżować pasy i usunąć jakieś większe na przykład śmieci, które mogłyby powodować problem przy boardingu następnych pasażerów.
No dobra, to na tyle w tym temacie, bo już tutaj musimy udać się na krótką przerwę. Także drodzy Państwo, jeśli chcecie dalej usłyszeć, na czym polega praca stewardesy, praca stewarda, to zostańcie z nami w radiu UWM FM.